Drodzy, dzisiaj chciałbym kontynuować rozważania na temat Księgi Koheleta. W trakcie poprzednich dwóch spotkań udało się nam przejść przez pierwsze trzy rozdziały. Dzisiaj będzie rozdział czwarty, może piąty. Zobaczymy, jak nam pójdzie. To dla przypomnienia, Kohelet, czy też Eklezjasta po grecku, to jest taki nauczyciel, tylko taki nauczyciel nie szkolny, tylko taki bardziej, który naucza tłumy. I autor nie wymienia siebie z imienia w tejże księdze. Natomiast jakby z kontekstu wynika, że to jest albo król Salomon, albo ktoś z rodziny królewskiej, kto się inspirował życiem Salomona. Drodzy, przejdźmy do czwartego rozdziału w takim razie. I no, tytuł dzisiejszego nauczania: Marność nad marnościami, część trzecia. Czyli przeczytamy najpierw pierwsze dwa rozdziały właśnie z czwartego, przepraszam, pierwsze dwa wersety z czwartego rozdziału. Następnie zwróciłem uwagę i przyjrzałem się całej krzywdzie, która się dzieje pod słońcem. I co zobaczyłem? Oto łzy uciśnionych, brak im pocieszyciela, ciąży ręka tyrana i znikąd pokrzepienia. Stąd zacząłem przedkładać stan tych, którzy już umarli, ponad stan tych, którzy jeszcze żyją. Natomiast za jeszcze lepszy od obu wymienionych uznałem stan tego, który się nie urodził i który nie zobaczył nieszczęść, które mają miejsce pod słońcem. Dla przypomnienia, wspominałem o tym poprzednio, autor jest człowiekiem wiekowym, to też wynika z kontekstu, tak? Jest jakby u kresu swojego życia, podsumowuje to swoje życie, no i przy okazji ma takie właśnie spostrzeżenia, czasami bardzo gorzkie, które tak jakby obnażają, jak wygląda życie ludzkie, jeżeli, jak też autor mówi, jest się pod słońcem. Czyli jeżeli się patrzy tak horyzontalnie tylko, tak, nie patrzy się w górę, w Boga, tylko po prostu człowiek rozgląda się dookoła i żyje takim życiem ziemskim. Tak. W ogóle cała ta księga tak jakby odziera całe życie ludzkie no z takich właśnie, no właśnie z tego, że może sami sobie poradzimy, tak? Że sami coś potrafimy. Cała ta księga właśnie jest no, gorzka momentami, natomiast no, dla mnie bardzo w tej chwili, zwłaszcza w tym takim trudnym okresie, wydaje mi się bardzo odpowiednia. I słuchajcie, w tych pierwszych trzech wersetach czwartego rozdziału no, są słowa takie, no, wyjątkowo ciężkie, że jeszcze raz trzeci werset. Natomiast za jeszcze lepszy od obu wymienionych uznałem stan tego, który się nie urodził i który nie zobaczył nieszczęść, które mają miejsce pod słońcem. W Polsce w tej chwili, tak, powiedzmy w tych pokoleniach młodszych, te słowa są takie mało zrozumiałe. Ja też jak pierwszy raz je przeczytałem, To tak aż dreszcz mnie przeszył, tak? No, jak można, nie wiem, jak można mówić o takich rzeczach, tak? Natomiast przypomniałem sobie swoje dzieciństwo, bo moi rodzice urodzili się w trakcie II wojny, tak? Czyli powiedzmy, kiedy ja byłem dzieckiem, tak? To wszyscy ludzie powyżej 30 roku życia, to oni pamiętali wojnę. Czyli to była no, zdecydowana większość społeczeństwa, tak? I słuchajcie, no, pamiętam, to już było, nie wiem, 30 lat po wojnie, tak? Wojna trwała 5 lat, tak? Po 30 latach ci ludzie nadal to pamiętali. W zasadzie każde spotkanie rodzinne to było przypominanie sobie, a jak to w czasie wojny było, nie? I zwłaszcza I pamiętam, że parę razy słyszałem od ludzi, którzy, nie wiem, widzieli jakieś, nie wiem, masowe egzekucje czy inne straszne rzeczy, że oni faktycznie mówili, że gdyby mieli jakby do wyboru oni, tak, się nie urodzić i nie widzieć tych rzeczy, to tak by woleli. Nie? No, oczywiście to jest takie z ludzkiego punktu widzenia, tak, no ale widać, że ten autor, no, też był człowiekiem takim, nie wiem, empatycznym, tak, i po prostu no, stąd używał takich mocnych słów. I teraz dalsze rozdział, dalsze wersety od 4 do 6. Przekonałem się też, że cały trud i powodzenie w działaniu wywołuje zawiść jednych względem drugich. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Głupiec zakłada ręce i wyniszcza sam siebie. Lepsza garść spokoju niż dwie garście trudu i gonitwy za wiatrem. No właśnie, słuchajcie, od tego 4 rozdziału to tutaj tak jakby rytm tego tekstu tak zaczyna przypominać przypowieści Salomona, tak? Czyli, nie wiem, co dwa, trzy wersety jest tak jakby zmiana tematu. Czyli widać, że to było pewnie pisane w ten sposób, że autor miał jakieś swoje przemyślenie, notował to, później, nie wiem, upłynęły, nie wiem, może godziny, może dni, tak? I jakieś kolejne przemyślenie znowu notował. I stąd jest tak, że co kilka wersetów jest zmiana tematu, no dlatego te księgi nie warto czytać szybko, bo człowiek nie załapie tego wszystkiego. I tak, ten fragment, on mówi o takim paradoksie, że jeżeli się trudzisz, jeżeli wkładasz wysiłek i masz jakieś powodzenie, no to natychmiast się znajdą ludzie, którzy będą ci wtedy źle życzyć, tak? Zwłaszcza w tej, powiedzmy, w tej naszej polskiej mentalności to się często zdarza, tak? Że tej zawiści jakoś tak kulturowa mamy sporo, zdecydowanie za dużo. I tak, werset 5 z kolei mówi o tym, że głupiec zakłada ręce i wyniszcza sam siebie, tak? Czyli tutaj jest też, no, potępienie jakby nieróbstwa, tak? Ale z drugiej strony już werset 6 mówi o tym, żeby pamiętać o tym, żeby wysiłek, jakby, który wkładamy w pracę, był jakby adekwatny do potrzeb, tak? Lepsza garść spokoju niż dwie garście trudu i gonitwy za wiatrem. To jest dla mnie taki werset, który mówi o tym, że po prostu, no, powinniśmy pracować, no bo poprzedni werset właśnie jakby mówi o tym, że po prostu lenistwo jest głupotą, tak? Natomiast w tym trudzie my nie możemy się zatracić. No ja przyznam, że mam skłonności do pracocholizmu, także ten werset osobiście biorę bardzo do siebie. Słuchajcie, następne wersety od 7 i 8. Znowu zmiana tematu. Następnie zauważyłem kolejną marność pod słońcem. Oto człowiek samotny, nie ma przy nim nikogo, ni syna, ni brata, ani końca trudu, ani powodu, by cieszyć się dorobkiem. Bo dla kogo się trudzę? Odmawiam sobie dobrodziejstw. To też jest marnością i przykrym zajęciem. Człowiek jest istotą stadną, można powiedzieć, tak? Pomimo tego, że w wielu z nas jest dużo egoizmu, to jednak no, zdecydowana większość ludzi potrzebuje kogoś, żeby z nim dzielić, nie wiem, no, troski, zmartwienia, ale też sukcesy, żeby mieć po prostu do kogo się starać. No. No, nie wiem, no, gdybym na przykład nie miał tylu dzieci, co mam, no to pewnie nie chciałbym się mieć domu, no bo to jednak jest spory wysiłek, no ale mam dzieci, no to mi się chciało, tak? I to jest, i faktycznie, jeżeli człowiek jest samotny, to jest to duży problem. Natomiast oczywiście, kiedy się już myśli właśnie nie w tej kategorii pod słońcem, tylko się patrzy do góry, tak, to wtedy nawet człowiek samotny, tak, który jednak chodzi w Panu, który napełnia się Duchem Świętym, samotny tak naprawdę nie jest. Nigdy. Kolejne wersety, od 9 do 12. Lepiej dwóm niż jednemu, bo łatwiej im w trudzie. Jeśli jeden upadnie, drugi go podniesie. Nad samotnym natomiast nikt się nie pochyli. Gdy leżą dwie osoby, jedna drugą ogrzeje, a człowiek samotny musi liczyć na siebie. Ponadto, jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać, a sznur potrójny nie tak łatwo się zerwie. Słuchajcie, no i kolejna zmiana tematu, i tym razem tak jakby porada, taka też, no powiedzmy, ziemska, która mówi o tym, żeby po prostu, no, generalnie starać się być w grupie, tak? No, zwłaszcza ten werset 12. Ponadto, jeśli jednego może ktoś pokonać, dwóm łatwiej się ostać, a sznur potrójny, czyli jeżeli już są trzy osoby, tak? Nie tak łatwo się zerwie. Właśnie ta księga, oprócz tego, że odziera nas z różnych takich tych ziemskich rzeczy, to jednak daje takie rady, których na poziomie tym, nie wiem, tak jak jakiegoś zdrowego rozsądku, których warto słuchać. Także no, warto generalnie mieć tych kilku przyjaciół dookoła. No i sądzę, że każdy z nas czuje to, jak wielkim błogosławieństwem to jest to, że mamy chociażby tą wspólnotę, tak? Że na tej płaszczyźnie duchowej mamy braci, mamy siostry, z którymi też, no, którzy mogą nas też w trudnej sytuacji wspomóc. Słuchajcie, i kolejna zmiana tematu. 13-16. Tym razem będzie o politykach. W ogóle o polityce. Lepszy ubogi, lecz mądry młodzieniec, niż król stary i głupi, który nie potrafi już skorzystać z rady. I tutaj dalej jest mowa o tym młodzieńcu. Owszem, wyszedł z więzienia, by wstąpić na tron. Tak, w swym królestwie urodził się biedny. I widziałem, jak ludzie żyjący pod słońcem poparli młodzieńca, który zastąpił króla. Nie było końca tłumom gotowym służyć. Przyjdzie jednak czas, że i ten młodzieniec przestanie ludzi cieszyć. Tak, to też jest marnością i gonitwą za wiatrem. No, jeżeli chodzi o polityków, no to wielu z nich to są pasjonaci, tak? Jakby, no, lubią to, co robią, lubią władzę. Ten werset jest takim, czy te wersy to jest takie właśnie ostrzeżenie, że no, jakby łaska wyborców na pstrym koniu jeździ, tak? No, mieliśmy też, no, w ciągu ostatnich 20 paru lat, no, te, no, jakby, no, różnych chociażby prezydentów, tak? Co najmniej dwóch z nich, Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski, też siedzieli w więzieniu, tak? Natomiast zobaczcie, szybko się znudzili ludziom, i to, co ciekawe, jest to, że właśnie nawet jeżeli się coś robi dobrze w polityce, to czasami i tak nie jest się, nie wiem, wybieranym później na kolejną kadencję, no bo, nie wiem, jest ktoś inny, kto więcej obieca, i w związku z tym, no, się okazuje, że jest kolejny piękny młodzieniec, tak, który przejmie władzę. No, natomiast no, to jest właśnie takie, to jest no, adresowane no, przede wszystkim dla ludzi władzy, żeby pamiętali o tym, że samo dążenie do władzy i traktowanie tego jako wartości samej w sobie no, jest kolosalnym błędem. Kolejna zmiana tematu. Wers 17. I tu to bardziej to już może być takie użyteczne dla nas. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. Przychodź, aby słuchać. To lepsze niż ofiary, składane przez głupców, którzy nie umieją nic więcej, jak tylko czynić zło. Tutaj z kolei jest zachęta do tego, żeby właśnie, no nie wiem, przychodząc do tego domu Bożego, no okej, wtedy to była, to było w czasach, kiedy jeszcze świątynia stała, tak, były składane ofiary, ale zobaczcie, już wtedy, tak, ten autor napisał, że przychodź do domu Bożego, znaczy tak, przychodź, aby słuchać. Czyli w pewnym sensie przychodź, żeby brać. Ok? Czyli no, Pan Bóg wielokrotnie mówił, tak, że jakby nie chodzi mu o ofiary. Tak? Ok, w czasach Starego Testamentu były ofiary. Tak? Była ta cała rozbudowana ceremonia związana ze składaniem ofiar, ale Panu Bogu nie o to chodzi. I zwłaszcza teraz jest istotne, żebyśmy jakby, no okej, okay, powiedzmy w naszej denominacji nie mamy z tym problemu, natomiast no, są takie denominacje chrześcijańskie, gdzie faktycznie nadal się jakby próbuje jakby przychodzić do Pana Boga z uczynkami, tak? Mam dobre uczynki, w związku z tym, Panie Boże, należy mi się te zbawienie. No, nie o to chodzi. My mamy przychodzić do domu Bożego, do Boga, żeby brać, żeby słuchać. Okej, okay, słuchajcie, przeszliśmy przez czwarty rozdział. Widzę, że jeszcze mamy chwilkę. To może przynajmniej zaczniemy rozdział piąty. Pierwszych sześć wersetów rozdziału piątego. Nie bądź prędki w mowie i zanim pomyślisz, nie wypowiadaj słów przed obliczem Boga. Bóg bowiem jest w niebie, a ty jesteś na ziemi. Dlatego twoich słów niech będzie niewiele. Gdyż jak wielość zajęć rodzi potrzebę snu, tak przy wielości słów wypowiadane są głupstwa. Gdy złożysz przed Bogiem ślub, nie zwlekaj z jego spełnieniem. Jemu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż składać i nie wypełniać. Nie dopuść, aby usta doprowadziły do grzechu twe ciało. I nie tłumacz się przed posłańcem Bożym, że było to przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twych słów, niszczyć dzieło twoich rąk? Bo przy wielu snach wiele marności, a także słów wiele. Lecz ty żyj w bojaźni Bożej. Nie wiem jak wy, ale ja czasami mam tendencję do gadulstwa. Jak już się wkręcę, to potrafię naprawdę toczyć opowieści dziwnej treści przez wiele minut. I tutaj ta końcówka tego pierwszego wersetu no, też tak głęboko do mnie przemawia. Dlatego twoich słów niech będzie niewiele. No bo faktycznie, jeżeli człowiek ma tendencję do gadulstwa, no to jednak zdarzają się takie sytuacje, że najpierw coś powie, a dopiero później pomyśli. Tak? A słowem nieprzemyślanym można zburzyć czasami, nie wiem, relacje, tak? Można kogoś obrazić, można kogoś zranić. Można, nie wiem, jakąś plotkę zasiać, tak? Tutaj w tym fragmencie są poruszane też poruszane są kwestie ślubowań różnych, tak? No powiedzmy, okej, te ślubowania, zwłaszcza ślubowania Bogu, to były no w czasach starotestamentowych takie dosyć jakby powszechne, tak? No teraz raczej jest to tam, powiedzmy, rzadko stosowane. Natomiast pamiętacie może taki ślub, który złożyło 40 facetów przeciwko Pawłowi, apostołowi. To była sytuacja taka, że w Jerozolimie Paweł przemawiał, jakby wzbudził taką wściekłość tłumu, że rzymscy żołnierze musieli go po prostu przez ten tłum przeprowadzić, zamknęli go i później pod osłoną nocy przetransportowali do innego miasta. To, nie wiem, no jeden Paweł był w otoczeniu chyba 400 żołnierzy. Tak bardzo ten tłum był nabuzowany. No i podobno 40 ludzi z tego tłumu złożyło ślubowanie przed Bogiem, co ciekawe, tak? Że, no bo myśleli, że to jest heretyk, tak? Paweł, że nie będzie jeść ani pić, dopóki go nie zabiją. No, ale nie dało się. Prawda? No było 400 żołnierzy, tak? Wyprowadzili tego Pawła pod osłoną nocy i koniec. No i tak się zastanawiam do dziś, tak? Czy oni ten swój ślub spełnili? Ale słuchaj, no to nawet nie zgody, jeżeli mieli nie iść, nie pić, to w zasadzie 3 dni, tak? Nie pijesz wody i cię nie ma. Okej, okay, słuchajcie. Kolejna zmiana tematu. Zobaczcie, jaki to ekscytujący tekst. Teraz z kolei będzie mowa o, nie wiem, w ogóle o państwie, tak? Jeśli widzisz w kraju krzywdę ubogiego, gwałcenie prawa i sprawiedliwości, nie dziw się temu zbytnio. To dlatego, że nad wysokim czuwa wyższy, a nad nim najwyższy. Korzyść dla kraju jest wtedy, gdy król dba o uprawę ziemi. I słuchajcie, no tu jest właśnie ten paradoks, że żeby istniało państwo, musi być hierarchia. No musi być, tak? Po prostu no Pan Bóg zresztą też jakby ustanowił władzę państwową, tak? Namaścił tych ludzi władzy, tak? Niektórzy nam się nie podobają, niektórzy nam się podobają, tak? No ale Pan Bóg ich namaścił, tak? W pewnym sensie można powiedzieć, okej, no mamy taką władzę, na jaką też no, zasługujemy, tak? Władza też jest po to, żeby też, no żebyśmy też mieli jakieś tam refleksje różne w życiu. Natomiast no właśnie ta hierarchiczność z kolei powoduje, że jeżeli są ludzie gdzieś wysoko u władzy, to oni mają taką władzę, że tak powiem, idącą w dół, że niezależnie od tego właśnie, jakie jest prawo, jaka jest sprawiedliwość, mogą tym żonglować dowolnie. Tak? I to dotyczy w zasadzie no, każdego kraju, również w bardzo demokratycznych krajach, bardzo wydawało się tam oświeconych, mądrych, starych demokracjach, tak? Tego typu sytuacje też absolutnie występują. Drodzy, kolejna zmiana tematu, tym razem o pieniądzach. Od 9 do 11 wersetu. Kto kocha pieniądze, pieniędzmi się nie nasyci. Kto kocha bogactwo, zysku mieć nie będzie. To również jest marnością. Gdy przybywa bogactwa, przybywa tych, którzy z niego żyją. Ale co ma z nich właściciel? Tyle, że jego oczy je widzą. Słodki jest sen służącego. Czy zje mało, czy wiele? Temu, kto opływa w dostatki, brak wytchnienia, by spać. W poprzednich rozdziałach również była o tym wzmianka, tak? Żeby właśnie nie zazdrościć ludziom bogatym, no bo z bogactwem naturalnie wiąże się to, że no ludzie bogaci, no jakby, żeby być bogatym, no to w pewnym sensie no trzeba mieć relacje z ludźmi, tak? Nie da się być bogatym, będąc samotnym. Natomiast jeżeli się ma dużo relacji z tych ludzi, no to się okazuje, że przy pieniądzach to przylepiają się do ciebie ludzie różni. Tak? I no, miałem takiego, no, mam nadal takiego znajomego, który jest przedsiębiorcą i on mówił, że co chwila ma koszmarne sny, że go inni udziałowcy, bo mają firmę, tam jest kilku udziałowców, że go udziałowcy okradają. Jest multimilionerem i nie śpi spokojnie. To jest właśnie taki paradoks. No ale no, z drugiej strony no, tak jest, tak? Że z kolei jeżeli są właśnie jakieś duże pieniądze i powiedzmy jest kilku udziałowców, no to może się okazać, że któryś z udziałowców będzie chciał się wzbogacić jeszcze bardziej kosztem innych. Tak? Więc no, pieniądze wiadomo, ułatwiają życie, ale pieniądze same w sobie no, szczęścia nie dają. Właśnie paradoksalnie się może okazać, że człowiek, który jest no właśnie, nie wiem, pracownikiem tego właściciela firmy, tak? On śpi zdecydowanie lepiej, tak? Niż ten właściciel. Kolejne wersety, tak jakby kontynuacja właśnie kwestii tych finansowych. Jest pewna bolesna sprawa, którą widziałem pod słońcem. Bogactwo zachowane na nieszczęście właściciela. Otóż przez nieszczęśliwe zdarzenie, całe bogactwo przepadło, a on spłodził syna i nie ma mu co dać. Jak wyszedł z łona swej matki, tak nagi musi odejść. Nic nie zabierze z tego, do czego przykłada dłoń. To jest właśnie ta bolesna sprawa. Odchodzi tak, jak przyszedł. Cóż za korzyść, że trudził się dla wiatru. Poza tym przez całe życie jadł po ciemku, zamartwiał się, chorował i żył w niepokoju. No właśnie, tutaj z kolei przykład człowieka, który nie dość, że dużo jakby czasu i wysiłku włożył w pomnożenie majątku, to się okazało, że ten majątek jeszcze stracił za swojego życia. Tak? No, jest wielu ludzi, którzy właśnie po czymś takim się nie podnoszą. No, no pewnie pamiętacie, tak, że jeżeli były jakieś tam większe krachy na giełdzie, tak, nawet nie wiem, w 2007 roku, jak ten bank Lehman Brothers, który się złożył w Stanach, tak, pociągnął za sobą jakby lawinę i innych tam bankructw bankowych, tak? Kiedy system w zasadzie finansów światowych zaczął się trząść, no ludzie mega bogaci po prostu popełniali samobójstwa. Dlaczego? Dlatego, że pieniądze stracili. Nie? Tak bardzo byli do tych pieniędzy no, nie wiem, przywiązani. No. Też taka ciekawostka. Był taki słynny śpiewak operowy Jan Kiepura. Nie wiem, czy słyszeliście, on jakoś jakby po odzyskaniu przez Polkę niepodległości gdzieś tam w latach 20. Chyba zaczął karierę, kontynuował ją chyba do lat 50. W Hollywood robił filmy. No taki naprawdę jakby człowiek sukcesu i podobno zmarł w ten sposób, że dostał telefon, że właśnie jego akcje, bo był człowiekiem bogatym, inwestował w akcje, że jego akcje gwałtownie spadły. Nie? Nie to, że został bankrutem, tylko że po prostu miał tyle, się zrobiło z tego, nie wiem, może 10%. Ale pewnie nadal był i tak, te 10% to i tak znaczyło, że był bogaty. Natomiast serce nie wytrzymało, dostał ataku serca i zmarł. Nie? Okej, słuchajcie. Ostatnie wersety od 17 do 19 rozdziału 5 i kończymy na dzisiaj. Oto co uznałem. Aha, bo słuchajcie, tutaj z kolei znowu jest jakby kolejny temat, ale tym razem to są właśnie te takie pozytywne aspekty. Tak? I też warto, żeby tego wysłuchać, bo tu jest taka życiowa mądrość, która też, no, której też powinniśmy przestrzegać. Oto, co uznałem za dobre i piękne. Móc jeść i pić i cieszyć się powodzeniem przy całym trudzie, który się znosi pod słońcem przez tych parę dni życia, których Bóg człowiekowi udziela. Taki to ludzki dział. Również, kiedy Bóg daje człowiekowi majątek i pozwala mu z niego korzystać, jeść i pić i cieszyć się przy całym trudzie, to jest Boży dar. Ktoś taki nie pamięta zbyt wielu przykrych dni życia, ponieważ Bóg udzielił mu radości. Zobaczcie, tutaj z kolei jest powiedziane, że pieniędzmi, jeżeli się do nich nie przykłada nie wiadomo jakiej wartości, to też jest jakiś Boży dar, tak? Są ludzie, którzy po prostu są bogaci i dzięki temu, nie wiem, dają pracę czasami, nie wiem, tysiącom innych ludzi, tak? No nie wiem, właściciel polfarmy, on w sumie zatrudnia pewnie 10 tysięcy osób, tak? I w Polsce, i za granicą. Tak? Jest człowiekiem faktycznie majętnym, natomiast no, też dla niego pracowałem, naprawdę jakby mile to wspominam, bo widać, że prowadził tą firmę tak, nie wiem, z sercem. Natomiast no, jakby dla nas wszystkich, również powiedzmy ludzi no, niekoniecznie milionerów, tak, to jest istotne, żebyśmy faktycznie pamiętali o tym, że no, my nie jesteśmy tylko bytem duchowym, my jesteśmy bytem cielesno-duchowym, tak? I to jest jakby jedno z drugim jest sprzężone, tak? Jeżeli jakby się zaniedbasz również psychicznie poprzez to, że nie wiem, no, nie będziesz się cieszył tym, co ci daje codzienne życie, a faktycznie jedzenie i picie, oczywiście takie normalne, a nie przesadne, tak? Zobaczcie, że tak nas Bóg skonstruował, że to się wiąże z przyjemnością. Tak jak mówił jeden ze znanych polskich kucharzy, że został kucharzem dlatego, że właśnie jedzenie to jest taka przyjemność, którą każdy, niezależnie od płci i statusu społecznego, może codziennie się rozkoszować 3 do 5 razy. Drodzy, no dzisiaj kończymy i no, zanim dojdziemy do końca, to pewnie jeszcze będzie parę spotkań, natomiast tutaj jakby cały czas pamiętajcie o tym, że te wszystkie przemyślenia, one dotyczą człowieka, który właśnie żył jakby pod słońcem, nie patrzył do góry. Tak? Natomiast końcówka tego jest taka, że człowiek wreszcie zaczyna patrzeć do góry i wtedy jego perspektywa się zmienia. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Księgę Kaznodziei. Dziękujemy Ci za te wszystkie przemyślenia. Dziękujemy za to, że dzięki doświadczeniom tego człowieka, tego autora, my jakby nie musimy popełniać tych samych błędów, które on popełnił w swoim życiu. I że dzięki temu możemy widzieć, że tylko to, że jedyne właściwe spojrzenie na życie, to jest spojrzenie ponad słońce. Tam, gdzie Ty jesteś. Amen.